tym odcinkiem rozpoczynam nowy cykl w ramach podcastu Co we freelancie piszczy, czyli serię wywiadów z przedsiębiorczymi babeczkami o znamiennym tytule Jak one to robią. 2021 rok to rok nowych projektów i nowych wyzwań, jak to zazwyczaj bywa. Jednym z nich u mnie będzie właśnie ten cykl. Będę w nim rozmawiać z kobietami przedsiębiorczymi, które prowadzą własne firmy, często pracując z domu i świetnie sobie radzą, chociaż spora grupa osób nie ma pojęcia, jak to robią. Jak wygląda to radzenie sobie od kuchni? Z jakimi wyzwaniami się mierzą? O tym właśnie porozmawiam z 12 wspaniałymi. Do pierwszego wywiadu zaprosiłam kobietę petardę. Ewę Popielarz, redaktorkę, korektorkę, autorkę Akademii Korekty Tekstu. Ewa jest, zresztą, co ja tu będę dużo mówić, sama Wam się przedstawi, a ja zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania tego i kolejnych odcinków. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelancie piszczy. Moim gościem dzisiaj jest Ewa Popielarz. I w zasadzie, Ewo, witam Cię serdecznie. Mogłabym o Tobie mówić bardzo, bardzo dużo, ale wychodzę z założenia, że nikt tak świetnie nie przedstawi się jak gość sam. Także bardzo Cię proszę, żebyś nam opowiedziała kilka słów o sobie, kim jesteś, co robisz na co dzień, czym się w ogóle zajmujesz.
Widzisz, ja bym bardzo chętnie Ciebie poprosiła o przedstawienie, bo ja z kolei bardzo nie lubię mówić o sobie, ale dobrze, postaram się jakoś tak w telegraficznym skrócie. Pracuję jako redaktor, jako korektor albo redaktorka, korektorka, jak kto woli. No już 15 rok, powolutku, krok po kroku ta moja działalność redakcyjna się rozwijała, bo równolegle powiększała się moja rodzina, więc to nie były jakieś spektakularne sukcesy od samego początku. Dopiero po 10 latach założyłam własną działalność i tak od 4,5 roku pracuję już pod swoim szyldem i jak założyłam własną działalność, to do tej redakcji i korekty doszły też inne działania, bo założyłam równolegle konta w mediach społecznościowych, zaczęłam opowiadać o tym, co robię, o języku polskim. Okazało się, że to też bardzo lubię i tak się rozwinęła druga odnoga mojej działalności, którą są szkolenia. Szkolenia korektorów i nie tylko, po prostu osób, które chcą się czegoś więcej o języku dowiedzieć. Takim moim flagowym kursem jest Akademia Korekty Tekstu, czyli kurs, który w ubiegłym roku już ujrzał światło dzienne, ale oprócz tego też prowadzę webinary, quizy językowe, podcast po drugiej stronie książki, grupę na Facebooku po drugiej stronie książki, blog i jeszcze kilka innych inicjatyw w internecie mniej lub bardziej regularnie, a oprócz tego oczywiście pierwszą, podstawową i cały czas główną odnogą, jeżeli już używamy tego słowa, mojej działalności jest redakcja i korekta tekstów.
Kurczę, brzmi jak 4 albo 5 etatów co najmniej.
Czasem to tak wygląda, tak. Ale zazębiają się.
Powiedz mi, skąd się w ogóle wzięła twoja miłość do książek i słowa pisanego? Czy to tak od dziecka lubiłaś czytać?
Czytać tak. To krążą takie legendy miejskie po rodzinie, że ja się sama nauczyłam czytać gdzieś tam kiedyś, śledząc pewnie to, jak mi rodzice czytali. I podobno w wieku 5 lat czytałam gazety, ale nie wiem, czy można temu wierzyć. Ja tego nie pamiętam. W każdym razie rzeczywiście pamiętam, że już idąc do zerówki ja czytać umiałam i zawsze bardzo dużo czytałam, ale wcale moje zainteresowania nie szły w kierunku humanistyki, bo ja przez bardzo długi czas, aż do końca liceum i aż do matury, wybierałam kierunki ścisłe. Byłam w liceum na matwizie, zdawałam rozszerzoną maturę z matematyki i miałam iść na jakieś inżynierskie studia, ale gdzieś zupełnie, ja szczerze mówiąc, to ja nawet nie wiem, jakim cudem ja trafiłam na kierunek taki jak edytorstwo i komunikacja medialna, to się dokładnie tak nazywało w Krakowie i stwierdziłam, że to może być fajne, bo połączę to pisanie, czytanie, czyli rzeczy, które lubię, z takim troszkę ścisłym umysłem, który, jak wierzę, mam. bo edytorstwo, jestem o tym przekonana, ma bardzo dużo wspólnego z, może nie koniecznie matematyką, ale właśnie z takim logicznym myśleniem. No i poszłam na edytorstwo i tak już zostało.
No tak, żeby załapać te wszystkie reguły gramatyczne i logiczne jakieś ciągi, to mimo wszystko trzeba mieć ten umysł ścisły trochę.
Tak, tak, tak. Dlatego właśnie mówię, że to edytorstwo to jest taka moja ścisła działka na humanistyce. Gdybym ja była na samej filologii polskiej, to pewnie bym nie dała rady. Tyle tych książek, czytania i opracowań i to było... Ja zawsze miałam... Największy mój problem na filologii polskiej był taki, że tam było strasznie dużo materiału do nauczenia się. Nigdy nie było takiego momentu, że mogłam powiedzieć, że już umiem wszystko. I bardzo zazdrościłam mojemu mężowi, który był... No właśnie, mój mąż był na AGH-u i on miał coś takiego, że wiesz, jedną książkę opanował, podszedł do egzaminu, jak ją znał, no to wiedział, że ten egzamin zda. A ja miałam 1500 książek i po prostu nie szło tego przeczytać. To mnie tak trochę deprymowało na tych studiach. I rzeczywiście w zawodzie korektora też tak trochę jest. Więc tak wbiłam się w ten trend na całe życie. Że ja nigdy nie... Wiem, że nigdy nie będę wiedziała wszystkiego na temat korekty poprawności językowej. Ale teraz już nie frustruje mnie to, tylko ciekawi.
Ale od początku wiedziałaś, że chcesz pracować jako korektor i redaktor?
Jak już poszłam na studia, to tak. Ale jakbyś mnie rok wcześniej zapytała, czyli na początku ostatniej klasy liceum, to powiedziała pewnie, że albo pójdę na romanistykę, bo też był taki plan, albo na jakieś tam ścisłe. Tylko właśnie nie wiedziałam na jaki ścisły kierunek i chyba się ucieszyłam tak w głębi ducha, że to edytorstwo się pojawiło. A jak już poszłam na edytorstwo, to tak, to chciałam bardzo pracować w zawodzie. Wiedziałam, że wiele osób po naszych studiach pracuje w zupełnie innych obszarach, całkowicie odchodzi od edytorstwa, ale ja bardzo chciałam pracować w zawodzie od samego początku i na szczęście mi się to udało.
Super. Wiesz co, a powiedz mi taką rzecz, zaczęłaś pracę już na studiach, czy dopiero po? Jak to wyglądało w tym przypadku?
Tak, tak, tak. Na naszych studiach nie było niestety obowiązkowych praktyk, ale ja jakieś takie miałam wewnętrzne przekonanie, że sama nauka na uczelni to mi wiele nie da i muszę rzeczywiście się zahaczyć w jakimś wydawnictwie, więc sama sobie praktyki załatwiłam. Nie było to trudne, właściwie po prostu zadzwoniłam do wydawnictwa, zapytałam. Oni bardzo chętnie takiego wyrobnika studenta sobie wzięli na miesiąc, żeby im tam poprawiał takie nudne rzeczy, których nikt nie chciał robić. Więc posiedziałam sobie już wtedy na pierwszym roku studiów w wydawnictwie. To były praktyki bezpłatne, ale po pierwszym roku studiów już udało mi się złapać pierwszą pracę, to było wtedy wydawnictwo Grek. O ile dobrze pamiętam, nie były takie super ambitne rzeczy, ale to już była praca, za którą dostałam wynagrodzenie i właściwie od tego momentu liczę moją działalność redakcyjną, bo już od tego momentu zawsze miałam jakieś zlecenia płatne, czyli po pierwszym roku studiów to się zaczęło.
I pracowałaś w wydawnictwach czy jeszcze gdzieś?
W wydawnictwach, w czasopiśmie przez jakiś czas. Tam miałam stanowisko sekretarza redakcji, ale też robiłam korektę całego numeru, właściwie dwóch numerów, bo to wydawnictwo dwa czasopisma wydawało. I później przez długi czas rzeczywiście byłam związana z wydawnictwami, ale to jeszcze był taki moment, kiedy internet nie działał tak prężnie jak teraz. Ja w ogóle nie miałam konta na Facebooku ani żadnych innych mediów społecznościowych, więc cała moja korespondencja z wydawnictwami opierała się na mailach. Więc ciężko było mi znaleźć jakieś inne zlecenie niż właśnie w jakiejś instytucji, która zajmuje się poprawnością językową, czy tam wydawaniem książek. Teraz już jest to o wiele łatwiejsze, bo są i blogerzy, i self-publisherzy, i to pole do popisu dla korektorów jest dużo, dużo szersze, więc ja znam korektorów, którzy teraz w ogóle nie współpracują z wydawnictwami i nawet nie chcą. Teraz są zupełnie inne możliwości, no ale te kilkanaście lat temu to rzeczywiście pierwsze zlecenia to były wydawnictwa.
No bo też chyba wynagrodzenie korektorów czy redaktorów w wydawnictwach nie jest jakieś takie spektakularne, prawda?
To się powoli zmienia, na szczęście. Ale rzeczywiście wydawnictwa lubią mówić o tym, że jest szklany sufit i że nie, że się nie da przebić i że to jest absolutne maksimum, które możemy zaoferować. I faktycznie, jeżeli już mamy wyrobione, no nie chcę powiedzieć wyrobione, nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, wyrobione nazwisko, bo nie trzeba być jakimś super rozpoznawalnym, ale jeżeli możesz udowodnić, potrafisz udowodnić, że potrafisz robić to, co robisz dobrze, masz jakieś tam portfolio, możesz się pochwalić jakimiś tytułami i chcesz współpracować z self-publisherami właśnie, to te zlecenia są często wyżej płatne, ale minus ich jest taki, że one często są jednorazowe. bo jeżeli taki autor przychodzi do korektora, no to on, no mało jest autorów, którzy jak Remigiusz Mróz piszą 12 książek na rok, czy tam więcej. Zwykle to jest jedna książka i potem kilka lat przerwy. No a w wydawnictwie mamy ten komfort, że jeżeli się już tam zahaczymy i jeżeli się sprawdzimy, no to mamy jakby stały dopływ książek, bo wydawnictwa, szczególnie w większych wydawnictwach, no bo wydawnictwo wydaje kilka, kilkanaście czasem nawet książek na miesiąc. Jeżeli tylko mamy moce przerobowe, no to po prostu bierzemy kolejną książkę. Więc to jest taki substytut trochę stałej wypłaty czy stałego zatrudnienia i to jest ta wartość dodana przez wzgląd, na którą można sobie troszkę zejść z ceny za arkusz wydawniczy czy tam, czy troszkę po prostu zmniejszyć stawki, no bo mamy ten komfort, że będziemy mieć fundusze co miesiąc, a u self-publishera możemy mieć wyższe, ale potem trzeba będzie szukać kolejnego.
Dokładnie tak, ale wiesz co, ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest aż kilkanaście książek miesięcznie.
Są takie wydawnictwa, które wydają kilka na pewno, a jestem przekonana, że te największe to są w stanie pójść. Na przykład taki znak, który ma mnóstwo odnóg, tu emotikon, tu jakieś litera nowa, tu jeszcze jakieś inne, to wydaje mi się, że to rzeczywiście idzie w dosyć duże liczby, nawet miesięcznie. Może nie kilkanaście, nie robiłam żadnych badań w tym kierunku, ale jest to na pewno dużo, na tyle dużo, że jedna osoba może kilka książek na miesiąc nawet zrobić dla takiego wydawnictwa.
No proszę, a powiedz mi, czy pracując dla wydawnictw pracowałaś na etacie, czy to były jakieś umowy zlecenia albo o dzieło?
Mm-hmm. Nie, ja nigdy nie byłam na etacie. W ogóle ja na etacie byłam w swoim życiu przez 2 miesiące, ale to nie było wydawnictwo. To był czas, kiedy obraziłam się na korektę i chciałam robić coś innego. Ale wytrwałam 2 miesiące i wróciłam, przeprosiłam ładnie i wróciłam do swojego starego zawodu. A w zawodzie korektora nigdy nie pracowałam na etacie. Na początku to były umowy o dzieło, zlecenia. Teraz są kontrowersje co do tego, jakie umowy powinien korektor zawierać. Wtedy to były głównie umowy o dzieło, z tego co ja pamiętam. Takie mi proponowały wydawnictwa, więc ja się tam nie kłóciłam, bo co ja tam wiedziałam o tym, jaką umowę powinnam podpisać. No a później, jak już założyłam działalność, no to po prostu ja wystawiam fakturę. Ale na etacie nie pracowałam. Raz miałam propozycję pracy na etacie, ale to nie było wydawnictwo, tylko to była agencja marketingowa. I tam miałam pracować jako korektor, ale bardziej wybrałam moją wolność freelancera i nie zdecydowałam się niestety. Znaczy niestety, stety, bo nie żałuję tego.
A co sprawiło, że zdecydowałaś się założyć własną działalność?
Ja od początku wiedziałam, że to idzie w tym kierunku, bo wiedziałam, że na etat to ja się nie nadaję za bardzo i ze względu na mój jakby moje podejście do pracy i ze względu na moją sytuację rodzinną i czekałam tylko na moment, kiedy będę miała na tyle dużo regularnych zleceń, żeby po prostu opłacało mi się to finansowo. Wspominałam na początku, że ja tak powolutku rozwijałam tę działalność, dlatego że w międzyczasie rodziły się moje dzieci i nie brałam bardzo dużo zleceń, ale jak już ostatnie wypuściłam do, właściwie przedostatnie, bo potem się jeszcze jedno pojawiło, przedostatnie wypuściłam do przedszkola i nagle czas stanął przede mną otworem, 8 godzin dziennie bez dzieci w domu, wtedy ta liczba zleceń wzrosła gwałtownie z miesiąca na miesiąc i pamiętam, że to był marzec, w marcu moje trzecie dziecko poszło do przedszkola, a ja w sierpniu założyłam działalność. I trwało to, no pewnie mogłabym wcześniej, ale tak jeszcze czekałam, żeby mieć już pewność, tak, tak.
A powiedz, bo mówisz, że pracowałaś w wydawnictwach, pracowałaś na zlecenie, czy tam na umowę o dzieło, czy trudno by ci było zagościć w online, no bo to jest jakby zupełnie inna specyfika. W tej chwili jesteś bardzo aktywna w sieci i wydaje mi się, że jest taki przeskok mimo wszystko między taką pracą znaczy może nie tyle stacjonarną na etacie, ale między taką pracą, wiesz, niezwiązaną z internetem jako takim.
Dla mnie to było zupełnie naturalne, że ja wchodzę do internetu równocześnie z założeniem działalności. Pewnie mogłabym wcześniej, ale nie, właściwie to nie wiem, czemu nie wyszłam wcześniej. Jakoś sobie tak ustaliłam taki ten deadline, a właściwie początek na moment otworzenia firmy i rzeczywiście w sierpniu ta firma powstała, a we wrześniu albo w październiku, już nie pamiętam dokładnie, założyłam stronę internetową i konto na Facebooku. Pierwszy był na pewno Facebook, Instagram chyba tam chwilę później przyszedł. Miałam jeszcze epizod z Twitterem, ale się nie polubiliśmy, za mało tam znaków jest do pisania. I jakoś tak, właściwie, szczerze mówiąc, to ja powiem ci, że ja nie mam żadnego pojęcia, czemu ja weszłam do internetu, ale wiedziałam, że ja to muszę zrobić. To było dla mnie tak naturalne, że ja się nad tym nawet nie zastanawiałam. Wiedziałam, że ja tam będę, że zakładam fanpage, mam już swoją firmę, więc jakoś ją tam będę promować, żeby nie musieć wysyłać dziesiątków maili po to, żeby mieć kolejne zlecenia. Okazało się, że to oczywiście dużego nakładu czasu i pracy wymaga, żeby te konta prowadzić i żeby tam przychodziło więcej niż 3 osoby, mama, mąż i brat. Właściwie to 4, mam 2 braci, więc miałabym 4 obserwatorów, ale tak czy siak dało mi to taki komfort, że ja już od wielu lat, znaczy od tych 4 lat, nie wysyłam żadnych CV do wydawnictw czy w inne miejsca, nie odpowiadam na oferty pracy, bo to autorzy czy wydawnictwa nawet zgłaszają się do mnie z prośbą o wycenę czy z prośbą o ofertę właśnie przez to, że ja poświęcam swój czas na prowadzenie kont społecznościowych. Nawet właśnie mówię, nawet wydawnictwa. Jedno z wydawnictw odezwało się do mnie na Instagramie, po prostu nawet w wiadomości prywatnej na Instagramie. I tam się umówiliśmy na rozmowę i na dalszą współpracę i tak już 2 czy 3 lata sobie współpracujemy. I to jest droga, którą ja wybrałam. Wiem, że nie każdy to lubi, bo to trzeba tak trochę wyjść do ludzi i jakoś odnaleźć się w mediach społecznościowych. I to też było dla mnie trudne na początku, ale ja też nie wyszłam od razu z webinarami, z live'ami i ze swoją twarzą, tylko po prostu wrzucałam jakieś posty, grafiki, coś tam pisałam, robiłam to, co potrafiłam wtedy. I jakoś powolutku to się rozwijało. Nie było Canvy jeszcze wtedy, więc te moje grafiki nie były zbyt piękne, robiłam je w Gimpie, nie umiałam tego robić, ale powoli to się wszystko rozwijało.
Od razu miałaś plan na ten online? Wiedziałaś, gdzie chcesz być, co chcesz tam komunikować, kto jest tym twoim klientem?
Żadnego planu nie miałam. Nie miałam żadnego planu. Ja nigdy sobie nie tworzyłam żadnej persony, do której mówię i w ogóle jakoś nie czuję tego, zupełnie tego nie czuję kompletnie. Ja po prostu mówiłam, opowiadałam o tym, na czym się znam. I przychodziły do mnie osoby, które to interesowało. I ja do tej pory czasami się dziwię, kim są moi klienci, bo gdybym sobie stworzyła jakąś taką personę, osobę, do której kieruję komunikację, to ja bym w ogóle ich nie wzięła pod uwagę, niektórych z tych osób w tych moich szacunkach. Ja wiem, że teraz głoszę herezję, bo to jest pierwszy punkt we wszystkich radach marketingowych przed zakładaniem swoich kont, żeby wymyśleć, do kogo się mówi i co i jakoś sobie to zaplanować, ale no mnie się to po prostu sprawdziło i rzeczywiście i na zlecenie dotyczące redakcji i korekty. Przychodzą do mnie bardzo różne osoby i w moich szkoleniach i kursach biorą udział bardzo różne osoby. Gdybym ja miała sobie teraz stworzyć na podstawie tego, co już wiem o moich kursantach, taką personę, no to ona by miała tak od 18 do 60 lat, byłaby mężczyzną albo kobietą, mieszkałaby w Polsce albo za granicą, w małym albo dużym mieście, zajmowałaby się, byłaby, nie wiem, nauczycielem albo stylistką paznokci i to tak naprawdę wiele z tych osób nie ma w ogóle ze sobą nic wspólnego, nie ma żadnego wspólnego mianownika, oprócz tego, że chcą się uczyć korekty.
Czyli tak naprawdę zrzeszasz miłośników języka polskiego.
Na to by wychodziło, tak. Tak.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście jest tak, że no, pierwszym podstawowym punktem w momencie, kiedy zakładamy działalność, zresztą ja też o tym wielokrotnie mówię, że no, trzeba wiedzieć, do kogo mówisz, a tutaj się okazuje, że jednak można nie wiedzieć i można po prostu opowiadać o tym, co kochasz.
Wiesz, ja jeszcze na przykład nie lubię stosować takiej rady, którą się mówi w odniesieniu do mediów społecznościowych, żeby mówić do ty. I jak wysyłam newsletter, no to rzeczywiście piszę do ty, chociaż zawsze mi to zgrzyta i strasznie mocno wskakuje mi liczba mnoga, bo ja mam wrażenie, że osoby, które stoją po drugiej stronie, czują, że ta liczba pojedyncza jest nienaturalna. I jak piszę na Facebooku, na Instagramie, ja zawsze piszę do wy, bo ja wiem, że to czyta więcej niż jedna osoba. Znaczy mam taką nadzieję, ale to tak też te wszystkie statystyki, które mi się tam pojawiają, świadczą też o tym, że to są co najmniej 2 osoby. I wydaje mi się to strasznie nienaturalne, ale tak zupełnie wewnętrznie dla mnie, jak czytam wpisy innych osób, które piszą do ty, no to okej, to jakoś zupełnie mi nie, to nie razi, nie gryzie mnie, ale ja nie wiem, jakoś taki mam opór wewnętrzny swój w sobie i zawsze piszę do wy. Po prostu piszę do ludzi i opowiadam im o tym, co robię i o tym, jak poprawnie pisać, mówić i to jakoś się sprawdza.
A zastanawiasz się nad tym, czego oni mogą od ciebie oczekiwać, czy raczej kierujesz te treści takie, wiesz, że chcesz opowiedzieć o tym, jak ten język polski wygląda, jak wygląda ta poprawna polszczyzna? Czy może jednak gdzieś tam z tyłu głowy siedzi ta informacja, czego ludzie mogą ode mnie oczekiwać?
Aha, wiesz co, to ja to bym miała 2 odpowiedzi, bo ja coraz częściej pytam, czego jeszcze by chcieli, czego właśnie oczekują i najwięcej odpowiedzi na to pytanie dostaję w newsletterze, bo tam rzeczywiście wydaje mi się, że jest najwięcej osób, które tak bardzo mocno są zainteresowane korektą, redakcją, pracą redaktora. I tam rzeczywiście dostaję takie odpowiedzi, które mnie naprowadzają na to, w którym kierunku iść. Ale kiedy zadaję pytania, takie są moje doświadczenia, przynajmniej na Instagramie, o tym, co jeszcze tutaj wam powiedzieć, na jaki temat zrobić, nie wiem, jakąś tam zagadkę, karuzelę, cokolwiek, to często jest milczenie, albo na jaki temat webinar zorganizować, jest milczenie. I ja mam takie wrażenie, że to ja muszę powiedzieć tym osobom, co im się może przydać. No bo jeżeli, i to jest logiczne, bo jeżeli są na początku tej drogi, to jest dosyć specyficzny zawód. Myślę, że to może wynikać ze specyfiki tego, czego ja uczę. Jeżeli ktoś uczy, nie wiem, strategii marketingowych, no to zwraca się do osób z różnych branż. I każda osoba wie, czego potrzebuje w swojej branży i chciałaby się tego dowiedzieć. A jeżeli ja uczę, jak poprawiać teksty, no to osoba, która chce się tego nauczyć, nie ma o tym zielonego pojęcia. Albo tam ma pojęcie jakieś tam o języku. I to ja muszę jej powiedzieć, co ona musi na ten temat wiedzieć. Więc to jest logiczne, że taki człowiek nie powie mi, o czym ja mam zorganizować webinar, bo on nawet nie wie, może nie wiedzieć, tak, że tego potrzebuje. Dlatego tutaj są takie dwie drogi, ale właśnie mówię, tam gdzie jest newsletter, gdzie są już korektorzy, osoby, które pracują w tym zawodzie, to one mogą, potrafią mnie naprowadzić na to, czego jeszcze im rzeczywiście brakuje. Ale jak się zwracam do dużo szerszego grona, do osób, które dopiero chcą wejść do tego świata, to ja im muszę powiedzieć, co jest tutaj ważne i co robić krok po kroku.
Mhm. Ile czasu dziennie spędzasz w sieci?
Oj, nie zadawaj mi takich pytań.
Nie pytam, bo ja jestem bardzo aktywna również, więc ciekawy mnie i szukam bratniej duszy.
Mój telefon tam mi to liczy, ale ja go nie słucham, nie wierzę mu. Nie, tak naprawdę to ja mam komputer włączony i telefon no, przez większą część dnia i czasem nocy, ale dużo tych działań jest, ciężko mi to policzyć, bo ta moja praca redakcyjna, którą też wykonuję codziennie, czyli po prostu odpalam Worda albo PDF-a i sprawdzam tekst, jest tak męcząca, nie fizycznie, ale psychicznie czy tam intelektualnie, że ja muszę sobie robić przerwy. Jestem w stanie no maksymalnie 45 minut, godzinę siedzieć cięgiem, czytać tekst i go poprawiać, a później muszę sobie zrobić chwilę przerwy. I ja te przerwy wykorzystuję na przykład na to, żeby wejść do grupy na Facebooku i odpowiedzieć na pytania, które się tam pojawiły. I to trwa powiedzmy tam, nie wiem, 10-15 minut i potem wracam do swojego tekstu. I mam takie, często takie przerywniki w ciągu dnia, a często sobie też siedzę i skroluję, ale to tego to tam nie należy liczyć jako pracę. Chociaż nie, robię research wtedy, więc tak, też jestem w pracy. Ale dużo, no dużo, niestety dużo tego jest.
A sprawdzałaś kiedyś, ile to wychodzi godzin dziennie? Albo nocnie?
Wiesz co, kiedyś liczyłam sobie pracę, ale taką pracę i wychodziło mi, że w ciągu 8 godzin pracy, takiej no, od 8 do 16 powiedzmy, no to takiej pracy mam 6 godzin i to uznałam, że to już jest nieźle.
No to jest całkiem sporo.
Całkiem, tak też mi się wydaje, że to jest całkiem sporo, więc byłam z siebie całkiem dumna i zaznaczałam tam też rzeczywiście aktywność na Facebooku, na przykład, nie wiem, że publikuję jakiś post, więc muszę go napisać i tak dalej. Ale ja myślę, że tych godzin, które spędzam w sieci jest i tak więcej. Ale tak, no nie chciałabym strzelać, bo staram się nie zwracać uwagi na to. Nie wiem, może to błąd, może powinnam to rzeczywiście liczyć, bo dzięki temu mogłabym te godziny ograniczyć. To jest też zresztą taki mój plan na rok 2021, żeby troszkę większy balans pomiędzy życiem a pracą wprowadzić, bo czasem mam wrażenie, że tracę kontrolę nad tym czasem.
No niestety tak to bywa. Właśnie cię chciałam zapytać o to, jak zachowujesz tę higienę psychiczną taką, pracując tyle godzin mimo wszystko przed komputerem?
No właśnie nie zachowuję. Nie, jest to trudne. Jest to trudne. Ja mam taką wymówkę, że ja mam wadę wzroku już od 6 roku życia, więc mówię, że to nie przez to, że
gorzej nie będzie
przed komputerem. Już gorzej nie będzie. I jakoś nie pogarsza mi się już, więc to nie wpływa raczej negatywnie na mój wzrok, przynajmniej na razie. Mam minusy też, więc podobno one na starość się cofają do plusów, więc może to dobrze. Starość już blisko, więc siwe włosy już mam. No ciężko jest z tym balansem. Szczególnie po tym, ja już miałam wrażenie, że już wychodzę na prostą, wiesz, że już jest dobrze. Tak jak mówiłam, założyłam firmę, jak moje trzecie dziecko poszło do przedszkola, później się jeszcze pojawił Jaś. Jaś poszedł do żłobka na początku 2020 roku i tak sobie pochodził miesiąc, a potem przyszła pandemia, nie? I tak już miałam wrażenie, że wychodzę na prostą, a później wszystkie dzieci nagle w domu, mąż w domu i tak ten ubiegły rok dość mocno nas przeczołgał czasowo, stąd to takie moje postanowienie na ten rok, żeby jakoś spróbować wypracować wypracować ten balans, ale jest to trudne, no bo ja jeszcze, ten ubiegły rok był dla mnie przełomowy o tyle, że rozpoczął się ten mój największy kurs, więc do moich redakcyjnych obowiązków doszły też obowiązki związane z prowadzeniem tego szkolenia, które trwa 2 miesiące i to tak 2 razy do roku, a trzeba je przygotować i mnóstwo tych rzeczy się nazbierało, a ja w teście Gallupa wyszło mi niedawno, sobie go rozszerzyłam, bo mi na początku znałam tylko 5 moich talentów i tak się z nich cieszyłam, a później sobie rozszerzyłam na wszystkie i wyszło mi niestety, że moja rozwaga jest gdzieś tam, no bliżej 30, daleko, daleko i ja już wiem, dlaczego ja sobie tak wpisuję tyle punktów do kalendarza na każdy dzień, potem się dziwię, że nie udało mi się ich zrealizować, więc tak rozwaga mi nie pomaga, no ale właśnie przez to trudno jest zachować też ten taki balans pomiędzy życiem, odpoczynkiem a pracą, ale staram się, albo inaczej będę się starać, bo to, co się działo w roku 2020, nie można tego nazwać staraniem, niestety.
Myślę, że ten rok był w ogóle przełomowy dla wielu osób, zwłaszcza dla osób, które pracują mimo wszystko online, był taki spektakularny, bym powiedziała. A powiedz mi, jakie masz talenty w pierwszej piątce?
Pierwszym jest dyscyplina. To jest straszny talent, ale tak jest. Łagodzi go trochę mój drugi talent, czyli bliskość. A później mam, nie pamiętam tu nigdy kolejności, ale kolejna trójka to jest wizjoner, analityk i osiąganie.
To osiąganie czyli... jest straszne. Ja je mam na pierwszym miejscu, więc... I dyscyplina też w pierwszej piątce, więc doskonale zdaję sobie sprawę z tego, o czym mówisz w tej chwili.
O, widzisz, no właśnie jeszcze im tak po piętach gdzieś na 7 miejscu depczę maksymalista i to już w ogóle jest wszystko tak.
To już
właśnie
jest na bogato tak wygląda.
A rozwaga na końcu, nie? Więc to wszystko w ogóle super.
No tak. Słuchaj, a jak wygląda twój dzień taki, wiesz, typowy dzień? Czy w ogóle masz coś takiego jak typowy dzień pracy? Mm-hmm.
Ja mam zaplanowany taki typowy dzień, ponieważ dyscyplina jest na moim pierwszym miejscu, aczkolwiek bardzo trudno jest mi się do niego trzymać. Mogę ci opowiedzieć, jak wygląda mój wymarzony typowy dzień. Albo wymarzony jest taki, że zaczynam pracę o 8, jak dzieci pójdą do przedszkola, bo na szczęście dwójka jest w przedszkolu i chodzą. I ja tak sobie na początku zaczynam od ogarniania maili, od takiego ogarniania mediów społecznościowych, potem siadam do pracy redakcyjnej i tu mam takie 4 bite godziny pracy redakcyjnej. Na koniec jeszcze znowu wracam maile i media społecznościowe i to jest od poniedziałku do czwartku, a w piątek mam dzień przeznaczony na pracę właśnie taką społecznościową, to znaczy planuję sobie posty blogowe, posty na Facebooki, robię grafiki, wszystko to ładuję tak, żeby się ładnie w przyszłym tygodniu samo opublikowało i nigdy jeszcze tego planu nie udało mi się dotrzymać.
No właśnie chciałam powiedzieć, że i potem wydarza się życie.
No właśnie, a tak naprawdę to często niestety pracuję w nocy. Co też wynika z tego, co lubię w tej pracy, bo jeżeli mamy taką sytuację jak pandemia i dzieci są w domu i trzeba z nimi przeprowadzić nauczanie domowe, no to ja po prostu zamykam komputer i siedzę z dziećmi o godzinie 10 i 2 godziny uczymy się matematyki i polskiego i nie mam z tym problemu. Jedynym problemem, nie mam problemu o tyle, że nie muszę pytać żadnego szefa, czy on mi na to pozwala. No ale problemem jest to, że ta praca sama mi się w tle nie robi. I muszę wtedy do niej usiąść wieczorem albo wręcz w nocy. O tyle jest to dla mnie łatwe, że ja bardzo lubię pracować wieczorem i w nocy i mogę siedzieć do późnych godzin nocnych albo do wczesnych godzin rannych. Nie jest to dla mnie żaden problem. Dużo większym problemem jest dla mnie wstanie o godzinie 6 albo 5 i pracowanie wtedy. To wtedy ja jestem kompletnie nieprzytomna. Więc ja już wiem, że jak mam coś zrobić na rano, to ja wolę siedzieć do drugiej. Tak, to lepiej w nocy. Ja siedzę do drugiej w nocy, wysyłam i wszyscy są zadowoleni, a rano no jak autor czy tam zleceniodawca to odbiera, to ja sobie jeszcze śpię.
Ale wiesz co, patrząc na twoje działania w sieci, to ja mam takie wrażenie, że masz jakiś taki magiczny eliksir na zatrzymanie czasu. No bo mimo wszystko prowadzisz dom, własną firmę, masz 4 dzieci, które w tej chwili są w domu, gotujesz, pieczesz, bo też podejrzewam, że takie rzeczy robisz i prowadzisz dodatkowego bloga. Nagrywasz podcasty, jeszcze od tego roku, od 2020 roku prowadzisz akademię. To wiesz co, ja mam takie jedno pytanie, które mi bardzo mocno chodziło po głowie od dłuższego czasu i które chciałam ci zadać. Jak ty to robisz?
Ja przygotowałam sobie odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź brzmi, o wiele więcej nie robię, niż robię.
Jak to jest możliwe w ogóle?
Tak, wiesz, widzisz w internecie to, co ja zrobiłam, a ten mój plan zakładał to plus jeszcze 4 razy więcej, a oprócz tego mnóstwo rzeczy odpuszczam. Mnóstwo rzeczy odpuszczam, nie zmywam codziennie podłóg, nie myję okien 4 razy do roku, mam suszarkę, która... O, i wyręczam się też, jeżeli tylko mam taką możliwość, to wyręczam się maszynami. To znaczy nie rozwieszam prania, tylko mam suszarkę, która pierze za mnie. Nie ugniatam ręcznie ciasta drożdżowego, jeżeli chcę przygotować chleb, tylko mam robota kuchennego, który to za mnie robi i ja po prostu wrzucam składniki i idę. I to mi bardzo ułatwia pracę i takie maszyny w naszym domu się pojawiają już od dawna i one naprawdę bardzo, bardzo, bardzo to wszystko przyspieszają. Gdyby mi padła zmywarka, to chyba bym, nie wiem, chyba bym się rozpłakała, bo mieliśmy takie epizody czasem w życiu i to jest straszne pozmywać po 6 osobach przez cały dzień. I to rzeczywiście ratuje wiele cennych minut w ciągu dnia, które się składają później na kwadranse godziny, które można wykorzystać na coś innego. Oprócz tego zawsze od zawsze staramy się jakoś aktywizować dzieci w obowiązkach domowych, więc to nie jest tak, że ogarniamy im pokoje i wszystko za nich robimy, tylko czy tam, nie wiem, muszę biec, bo dziecko chce sobie zrobić kanapkę na drugie śniadanie. Nie, ja się nie muszę wtedy odrywać od komputera, bo oni potrafią sobie zrobić kanapki na drugie śniadanie. No a jeszcze i tak automatycznie weszła mi liczba mnoga, bo z tym wszystkim jest przy mnie też mój mąż, który nie pomaga mi w domu, tylko jest,
nie, no jest
pełnoprawnym
partner,
członkiem.
No to jest jego dom.
Tak. Dokładnie tak, jest pełnoprawnym członkiem tej rodziny, a czasem te obowiązki nawet nie dzielą się 50 na 50, tylko 70 do 30, przy czym to ja mam 30 przy sobie, bo jeżeli muszę coś wypuścić, kurs czy tam cokolwiek innego i rzeczywiście zajmuje mi to wtedy 20 godzin na dobę, no to mój mąż idzie do kuchni i robi obiad i to w ogóle jest, to nie jest kwestia taka, że ja go proszę, żeby zrobił obiad, tylko po prostu tak się dzieje, jest to zupełnie, zupełnie naturalne. On na szczęście ma pracę etatową, która zajmuje mu 8 godzin dziennie i potem może zamknąć komputer i ma ten komfort, że już ma wolne, weekendy ma wolne, więc jest mu o tyle łatwiej w tym zakresie.
A powiedz, a w firmie pracujesz sama, czy masz wsparcie? Znaczy ja wiem, że masz wsparcie, ale chciałabym to usłyszeć.
Przez bardzo, 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 bardzo długi czas, za długi, byłam sama. Dopiero od tego roku zaczynam... To jest też związane z tym, że ja mam problem z delegowaniem zadań, ale walczę z tym. I od tego roku, a właściwie tak od miesiąca dwóch, zaczynam dzielić się tymi obowiązkami. Dołączyła do mnie... Zresztą jedna z moich kursantek, Kinga Dąbrowicz, to jest kursantka drugiej edycji Akademii Korekty Tekstu. To jest bardzo fajne, zrobić sobie taki kurs i potem od razu sobie wyłuskujesz swoich przyszłych współpracowników.
Zrobiłam dokładnie tak samo.
Tak, no i że znasz te osoby, wiesz co sobą reprezentują, nie musisz ich w ogóle wprowadzać w żadne tematy, bo one dokładnie wiedzą wszystko, co ty robisz, więc jest to o tyle wygodne. I Kinga mi pomaga w takich codziennych rzeczach. Ona na szczęście lubi taką dłubaninę, której ja nie lubię, więc się ładnie tutaj uzupełniamy. A w kwestiach redakcyjnych też ja zawsze się zarzekałam, że ja redakcję zawsze będę robiła sama, bo nie potrafię oddać jakby tej odpowiedzialności za tekst komuś innemu, ale dojrzałam też do tego, że nie muszę tego robić sama i też powiększam w tym roku zespół. Doszła do mnie z kolei kursantka pierwszej edycji, Magda Białek, i razem sobie będziemy działać w tym roku w świecie redakcyjnym. To znaczy, jeżeli autor będzie się zgłaszał z prośbą o wycenę, o zaopiekowanie się swoim jego tekstem, to we dwie już będziemy mogły zaoferować mu swój czas, a nie tylko ja. I myślę, że tutaj więcej osób w tym roku, może w przyszłym roku do nas jeszcze dołączy. Na razie testujemy ten system, ale wygląda na to, że się to fajnie sprawdzi. Więc tak powolutku ta moja jednoosobowa działalność się rozrasta. No i zobaczymy. Sama jestem ciekawa, w jakim
ale
kierunku to pójdzie.
Ale nie czujesz takiej presji, że musisz już teraz skalować i w ogóle rozwijać ją nie wiadomo jak bardzo?
Nie, wiesz, czasem mam takie, wiesz, to jest ta klątwa internetu, patrzysz na innych ludzi, widzisz ile osób zatrudniają, co oni robią, tyle rzeczy w tak krótkim czasie, a ja nie jestem w stanie tego sama zrobić i chciałoby się mieć od razu 15 pracowników i robić dużo więcej, ale jakby tak wstrzymuję wodze i sama się blokuję, hamuję, mówiąc sobie, że nie muszę, że to może się dziać powoli, i że mogę sobie działać w swoim tempie, pomysły sobie spisuję na kartce i mam co robić do 2030 roku, a może i nawet dłużej, więc powolutku będziemy sobie działać. Tak naprawdę to oprócz Kingi, oprócz Magdy, to jeszcze jest więcej osób, z którymi współpracuję. To nie są osoby, które są formalnie w mojej firmie, zresztą ani Kinga, ani Magda nie są formalnie, bo się rozliczamy na takiej zasadzie, że każda z nich ma swoją firmę, ale są osoby też inne, które mi pomagają. Jest Kamil Dudziński, który montuje moje podcasty, są osoby od transkrypcji, od grafiki, od składu i tak dalej, i tak dalej, więc to też nie jest tak, że ja to wszystko swoimi rękami robię. No i tak powoli ta baza kontaktów się buduje i powiększa.
A powiedz, co jest dla ciebie najtrudniejsze w delegowaniu?
Oddanie odpowiedzialności i zaufanie, że ktoś to zrobi tak, jak ja bym chciała. Bo ja zwykle mam jakąś wizję, wiesz, jak coś ma być zrobione, ale tutaj nauczyłam się już, że jak trafię na osobę, która rzeczywiście jest świetnym specjalistą w swojej dziedzinie, a taką osobą jest na przykład Kamil, który montuje podcasty, to ja po prostu nic mu nie muszę mówić. I jest to dla mnie, jak ja to odkryłam, to była to dla mnie, że tak się da, to była to dla mnie tak ogromna ulga. Ja po prostu nagrywam podcast, wysyłam go do Kamila, mówię mu ewentualnie, jakie mam wątpliwości odnośnie do tego podcastu. Na przykład, że strasznie dłużyzny jakieś, albo się powtarzałam, albo coś tam. I mówię mu, zrób coś z tym. I tyle. I tu stawiam kropkę i Kamil montuje to wszystko. Ja potem się dziwię, że ja to tak pięknie, składnie powiedziałam. Nie mam zielonego pojęcia, jak on to robi, nie chcę tego wiedzieć, on to potrafi robić, ja nie. I to jest idealna sytuacja do tego stopnia, że Kamil wyciąga też z tych podcastów takie krótkie wyimki, które gdzieś tam, wiesz, mogę wrzucić potem do sieci i ja też nie mówię mu od tej minuty do tej minuty wytnij, a chciałabym, na początku tak to wyglądało, wiesz, ja mu powiedziałam od minuty 15 do 16,5 wytnij, to będzie pierwszy, a Kamil mówi spokojnie, może ja to wytnę sam i ty mi powiesz, czy to są dobre fragmenty, czy wybrałem dobry wybór, jakiś merytoryczny, jakiś śmieszny i coś tam. I ja tak już zagryzałam zęby, mówię, dobrze, to zrób to sam. I okazało się, że wybrał genialne fragmenty i odpuściłam. I wtedy odpuściłam, jak zobaczyłam, że on to robi lepiej niż ja. I to było dla mnie odkrycie ubiegłego roku i jestem niesamowicie wdzięczna i szczęśliwa, że takie osoby stają na mojej drodze, którym mogę rzeczywiście oddelegować zadania tak w pełnym znaczeniu tego słowa, bo wydaje mi się, że takie, wiesz, jak powiem, wypiszę w punktach na stronie A4, co kto ma zrobić i ta osoba tylko to robi i realizuje te punkty, no to jest takie nie do końca delegowanie, a przynajmniej nie takie, do jakiego bym chciała dążyć i nie takie, które rzeczywiście przyniosłoby mi realną ulgę. Delegowanie takie, do którego dążę, to jest...
Zrób coś z tym. Coś tym.
Właśnie, to jest to, zrób coś z tym, kropka. To jest takie delegowanie.
A myślisz, że w przypadku redakcji będzie tak samo? Nie będziesz miała tej pokusy, żeby sprawdzić, czy ona została dobrze zrobiona?
Wydaje mi się, że pewnie coś tam będę zerkać, ale mamy z Magdą taką umowę, jeżeli ona czuje, że jakiś tam fragment gdzieś tam zgrzytał, to powie mi, żebym ja zwróciła na niego uwagę, ale to też nie jest nasza pierwsza współpraca, bo my już parę razy robiłyśmy książki tak jedna po drugiej, na przykład ja robiłam redakcję, a Magda robiła korektę, a poza tym znamy się już od roku, Magda była rok temu na moich praktykach dla korektorów, które wtedy się odbywały i wtedy w takiej małoludkiej grupie czteroosobowej pracowaliśmy, później w Akademii Korekty Tekstu, w pierwszej edycji. Więc ja już to, jak Magda robi redakcję i korektę, wiem, znam jej sposób pracy i jestem przekonana, że będzie dobrze. Zresztą mam też feedback od autorów, z którymi Madzia współpracuje i oni zawsze byli i są zachwyceni jej pracą, więc to był też taki impuls, wiesz, bo ja bardzo długo się wzbraniałam przed tym rozszerzaniem firmy, ale jak sobie pomyślałam, że hej, przecież to może być Magda, przecież tak naprawdę to już razem robiłyśmy parę książek i wtedy to było takie super oczywiste, że tak, to będzie ta osoba. I czekam na kolejny impuls, jak tylko mi zaświta, to będę zapraszać kolejne osoby.
Pięknie powiedziane, naprawdę. Bo musisz po prostu trafić na taką osobę, z którą wszystko gra, bo inaczej to nie idzie. Wiesz co, mam takie pytanie, które też sobie zanotowałam tutaj, bo mówimy o tym biznesie, o prowadzeniu firmy, o tym, jak sobie radzimy z dziećmi, z domem, ze wszystkim innym, no ale prowadzenie działalności to nie są tylko same wzloty, to są też czasami upadki i takie trudne momenty zdarzają się przecież każdemu. Pamiętasz taki najgorszy w swoim życiu?
Najbardziej stresujący może. Bo dla mnie największą trudnością w prowadzeniu firmy jest ten balans, o którym już tutaj dużo mówiliśmy, ale to może nie będę się powtarzać, ale takim najbardziej stresującym momentem to było, no tutaj znów muszę niestety wrócić do kursu, do Akademii Korekty Tekstu, to było wypuszczenie w świat Akademii, które miało miejsce w zeszłym roku w lutym, tak sobie romantycznie wymyśliłam, że na 14 lutego i rzeczywiście wtedy był pierwszy dzień sprzedaży, nawet mieliśmy taki konkurs na zrobienie hasła reklamowego i już nie pamiętam tych haseł, ale one były super błyskotliwe z walentynkami. Próbuję sobie teraz coś przypomnieć, ale jak na złość mi nic nie przyjdzie do głowy. Jak mi jeszcze wskoczy, to powiem. W każdym razie to był taki bardzo, bardzo trudny dla mnie czas, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że ja tego kursu nie uruchomię i że to się nie uda. I rodzinnie, i technicznie wszystko się sypało. Ja miałam oczywiście już większość materiałów przygotowanych. Musiałam jeszcze tam dograć kilka materiałów wideo, ale stwierdziłam, że one wskakują dopiero w drugim miesiącu, więc to jak kurs ruszy, to ja sobie na spokojnie to dogram. I rzeczywiście zaczęła się sprzedaż. Pierwszy dzień, webinar. Wiele osób pytało o możliwość płatności ratalnych, a płatności ratalnych, jeden z większych pośredników płatności, mnie podpiął na stronę, bo nie wiadomo dlaczego. I ja codziennie przez tydzień wisiałam na telefonie co godzinę, co dwie. Już mnie tam z imienia i nazwiska znali w biurze obsługi klienta. I w końcu trafiłam wreszcie na jakąś kompetentną osobę, która podpięła te płatności ratalne, ale to było gdzieś w połowie sprzedaży kursu, ale to już jakby westchnęłam z ulgą, mówię okej, jest. Powysyłałam maile do osób, które były tym zainteresowane, na szczęście czekały i to się rozwiązało. Ale później krok po kroku kolejne nieszczęścia spadały. Wszyscy w domu nagle zaczęli mieć grypę, jeden po drugim i to taką ostrą, mocną, rozwalającą z nóg, a ja tutaj w czasie sprzedaży kursu i tylko czekałam, aż mnie rozłoży, ale chyba adrenalina mnie trzymała, także ja byłam jedną osobą, która się wtedy nie pochorowała. Najmłodszy nasz syn dostał wtedy alergię na antybiotyk, spuchł cały, więc tak kurs ruszył w czwartek, sprzedaż. W piątek ja cały dzień przesiedziałam z telefonem w ręku, prawie dzwoniąc po karetkę, czekając, czy mu ta puchlizna pójdzie dalej, czy przestanie oddychać, czy nie. Kolejny dzień mój brat miał wesele, ja na tym weselu 90% czasu z telefonem w ręce i odpisywałam na maile. W kolejnym tygodniu musiałam pilnie udać się do dentysty, żeby wyrwać ósemkę. Kto usuwa ósemkę, ten wie, że potem się nie da nic mówić przez tydzień, a ja jestem w trakcie sprzedaży kursu. Jeszcze jakby tego było mało, to na sam koniec, jak już tak, już tak pomału zaczynało ze mnie wszystko schodzić, ostatni wieczór, ostatni live, miałam się połączyć na Facebooku i na Instagramie równocześnie, Facebook nie odpalił, Instagram odpalił, mówię dobra, no to z komórki pójdę na Instagramie, potem się z komórki połączę na Facebooku, więc dwa razy mówiłam to samo, jestem na Facebooku w połowie transmisji, burza, ciemno, nie ma prądu, nie ma nic, po prostu czarny ekran nagle, bo mi światło zgasło, lampy zgasły, wszystko zgasło, na szczęście live szedł dalej, bo był z komórki. Ten komputer by padł, nie? Był z komórki, więc przełączyła się tylko komórka szybciutko na internet komórkowy i poprowadziłam go do końca, ale jest to zarejestrowane gdzieś tam na Facebooku, można do tego dotrzeć. I to był chyba najtrudniejszy tydzień 2020 roku. Przetrwałam go jakoś, bo strasznie to było dla mnie stresujące. A później kurs jak się rozpoczął, to po 2 tygodniach wybuchła pandemia, okazało się, że mąż jest w domu, dzieci są w domu, a ja mam kurs sprzedany, 80 osób na pokładzie, a ja mam dograć wideo, które ma wejść za 2 tygodnie, a tutaj dzieci są w domu i to był jakby ciąg ten apokaliptyczny się kończył. No po prostu można by książkę o tym napisać. W każdym razie nie miałam na szczęście w tej swojej historii prowadzenia działalności wielu takich trudnych momentów. Pewnie dlatego, że to wszystko się działo tak powolutku, ale jak już się zdecydowałam na jakiś krok do przodu, pójście dalej, to nagle wszystkie, no tak jak mówię, wszystkie znaki na ziemi i niebie, łącznie z burzą, mówiły mi, że nie rób tego, wróć do tych swoich redakcji, odpuść to, ale teraz wiem, że po prostu, no po prostu tak jest, zawsze coś tam się gdzieś
trzeba
sypnie.
Ale to naprawdę brzmi jak scenariusz do tego filmu sensacyjnego.
No nie, po prostu jak ja sobie to kiedyś wypisałam, to mówię, że to jest niemożliwe, że to się wszystko wydarzyło jednej osobie w ciągu jednego tygodnia, wszystko naraz.
Odchorowałaś to w jakiś sposób?
Nie miałam czasu. Nie miałam kiedy, że ja miałam dzieci w domu, bo one, trzeba było im przeprowadzać naukę zdalną. Tu jeszcze stres, bo jakiś nowy wirus, nie wiadomo co się dzieje. Mam kursantów, których trzeba prowadzić, oni też zdenerwowani, no bo wiadomo, wirusy. Oprócz tego musiałam nagrywać, wiesz, te jeszcze lekcje, poprowadzić to do końca, a jak już te 2 miesiące minęły, no to potem kolejne jakieś rzeczy i tak naprawdę to nie miałam kiedy. Jeszcze sobie kiedyś to pewnie odchoruję, organizm się upomni, nie, może, a może nie, może już zapomniał. No, już pewnie zapomniał, tak przedawnione, to się nie liczy już.
A zdarzały ci się takie momenty, że nie miałaś motywacji do działania? Albo że cię dopadło, wiesz, takie zniechęcenie, no nie wiem, po takiej akcji to ja podejrzewam, że wiesz, że większość ludzi to by powiedziała po prostu, nie wiem, zombie miesiąc, a nie zombie dzień.
Wiesz, to takie zniechęcenie, że mi się nie chce po prostu wstać i usiąść do komputera, to mam od czasu do czasu. To jest, myślę, że zupełnie normalne. Ale jeśli chodzi o samą motywację, to ja w ogóle nie za bardzo lubię to słowo, bo nie, ja mam wrażenie, że ono jest jakieś przereklamowane. Tak naprawdę to ja nie mam żadnej motywacji do działania. Ja po prostu lubię to, co robię i chcę to robić. Nic mnie nie musi do tego motywować. Nie wiem, ani zarobki mnie nie motywują, ani nie wiem, nazwisko w stopce redakcyjnej. To są skutki tego, co robię i one są oczywiście super miłe i bardzo fajnie, że są. Ale to nie jest tak, że nie wiem, chcę zarabiać nagle tam 2 razy więcej, więc zrobię to i to. To nie jest motor do działania. Ja po prostu chcę coś zrobić. I oczywiście no, skłamałabym nie mówiąc, że nie biorę pod uwagę jakichś tam kalkulacji też finansowych, bo oczywiście to jest zupełnie naturalne, ale to nie jest motywacja. To mnie nie motywuje. Motywuje mnie, właściwie nie wiem, chęci, tak. Jak mam taką jakąś automotywację, ja po prostu chcę. To nie jest motywacja, to jest chcieństwo. O, takiego słowa bym użyła. Trzeba coś zaplanować, trzeba jakąś wizję stworzyć, to tak, to ja chętnie, bardzo chętnie. Jakaś nowa wizja, proszę bardzo.
Dokładnie tak to działa. Ale wiesz co, chciałabym cię podpytać jeszcze o akademię, no bo teraz niedługo, całkiem niedługo, prawda, rusza 3. edycja.
1 marca, tak.
No, to już na dniach. Powiedz mi, bo wiele osób pewnie się zastanawia, jak to jest z tą korektą i zwłaszcza tych, co lubią czytać i w ogóle, jakimi cechami musi się wykazać przyszły korektor, żeby w ogóle wziąć się za tą pracę?
Jeju. Na pewno trzeba być uważnym, tak. Trzeba mieć dobrą pamięć. Trzeba dużo czytać. Nie mówię tu o jakiejś wysokiej literaturze i tylko i wyłącznie. Trzeba dużo czytać teksty różnego typu i umieć z nich wyłapywać cechy charakterystyczne. Ja nawet nagrałam podcast osobny na ten temat, już nie pamiętam, który chyba 11 numer miał. Po drugiej stronie książki, odcinek 11. A, nie będę teraz strzelać tytułu, bo ja te tytuły wymyślam zawsze na ostatni moment i potem je zapominam. W każdym razie tam podawałam takich 5 kroków do tego, jak się przygotować do zawodu korektora, chyba z 1 stycznia. I tam nie było nic o... Znaczy ostatnim, 5. punktem jest nauka poprawności językowej i edytorskiej i tak dalej. Ale wcześniej trzeba się nauczyć rozróżniać różne style autorów, bo to jest najtrudniejsze w korekcie. Każdy jest w stanie się nauczyć tego, gdzie stawiać przecinki i odróżniać podmiot od orzeczenia, chociaż nawet w korekcie znajomość tych terminów naprawdę nie jest konieczna, ale trzeba mieć jakiś taki dryk, jakąś taką smykałkę, żeby umieć się wczuć w język autora, bo korektor to jest człowiek, który nie tylko dostawia przecinki, ale musi stanąć za autorem, tak jakby troszkę w cieniu. I kiedyś jedna z autorek pięknie nazwała to, co zrobiłam z jej tekstem. Ona powiedziała, że ten tekst jest taki sam, ale jakby lepszy. I to jest dokładnie to, co robi korektor. To znaczy ma zostawić ten tekst, tak żeby autor mógł się pod każdym tym słowem podpisać. Tak, ja to napisałem, albo tak, ja to tak bym napisał. I korektor nie powinien być widoczny w tym tekście. A żeby to zrobić, to trzeba umieć pisać na 1000 różnych sposobów. Bo czasem trzeba rzeczywiście coś zmienić, jakoś zdanie zmienić, dopisać, zmienić jeden wyraz na drugi i musimy wybrać taki wyraz, który zostanie zaakceptowany przez autora, a który będzie w jego stylistyce leżał. W jego stylistyce i w stylistyce tego gatunku. To nawet była taka śmieszna sytuacja w 2. edycji Akademii, kiedy przerabialiśmy, bo tam przerabiamy też teksty oprócz teorii, ćwiczymy sobie korektę na tekstach różnego typu i to był już któryś tam z kolei tekst. Tu bajka, tu powieść, tu strona internetowa, tu newsletter, tu jakiś tam tekst do czasopisma coachingowego. I które z kursantek zapytała, my naprawdę musimy wiedzieć, jak robić te wszystkie teksty tych różnych gatunków. Ja mówię, tak, to jest właśnie cała trudność w tym zawodzie i I cała zabawa na tym polega, żeby umieć się wczuwać w te różne gatunki, w te różne teksty. Nie ma czegoś takiego jak jeden język polski. Tych języków polskich jest mnóstwo i korektor musi umieć je wszystkie rozpoznawać i się w nie wczuwać. I taka umiejętność wczuwania się w różne style to jest chyba najważniejsza cecha, jaką powinien mieć korektor. Wszystkiego innego jest w stanie się nauczyć, a to wyczucie to jest coś, co się w sobie ma. Mhm.
Wiesz co, czyli nie ma czegoś takiego tak naprawdę jak korektor, nie wiem, od kryminałów.
Wiesz co, można się specjalizować. Mhm. Można się jak najbardziej specjalizować. To są różne drogi. Ja bardzo lubię robić teksty różnego typu, bo ja się szybko nudzę. To znaczy, jeżeli robię za długo jakiś jeden tekst, to mnie to już nuży i ja wiem, że jak ja jestem zmęczona, to wychodzi mi to gorzej, więc lubię sobie robić taki płodozmian. Ale są korektorzy, którzy się specjalizują w jakichś tekstach. Na przykład robią tylko e-booki poradnikowe albo książki poradnikowe i wtedy trudno im wejść w jakiś inny gatunek. Ja też jak zaczynałam, to zaczynałam od wydawnictw naukowych. I współpracowałam z jednym takim wydawnictwem, które wydawało właściwie tylko książki naukowe. No i świetnie się jakby wyuczyłam tego gatunku, a potem stwierdziłam, że chciałabym robić coś ciekawszego już. I że to było już po 4 latach pracy, tylko mówię, no ja bardzo powolutku się rozwijałam, bo tam mi się dzieci po drodze rodziły, no ale stwierdziłam, że fajnie by było pójść w stronę beletrystyki. I tak sobie myślę, no 4 lata już pracuję, portfolio jakieś tam mam, no to pewnie dam radę. I wysłałam rzeczywiście zgłoszenia, wysłałam wtedy chyba z 80 CV do różnych wydawnictw. Bardzo dużo odpowiedzi dostałam zwrotnych, bo to moje portfolio rzeczywiście było dosyć imponujące, było tam mnóstwo tytułów. Nigdzie mnie nie przyjęli. Nigdzie mnie wtedy po tych 4 latach nie przyjęli, bo ja nie umiałam robić tekstów beletrystycznych, bo to jest zupełnie inna bajka. To jest tak jakby, nie wiem, profesorowi z uczelni kazać powiedzieć, żeby napisał teraz kryminał. No on nie napisze, bo on całe życie pisał teksty innego typu. Jak korektor poprawia tylko i wyłącznie teksty naukowe, no to nie jest też tak, że on do końca życia już musi się w tym siedzieć, tylko jeżeli chce przejść do innego gatunku, to musi tam zaczynać no tak trochę od zera. Oczywiście tam stawianie przecinków jest wszędzie takie samo, chociaż też nie do końca, ale no musi cofnąć się 4 kroki i przechodzić tę drogę wdrażania się w nowy gatunek jeszcze raz. I to w zależności od tego, jak bardzo się różnią od siebie te gatunki, no to jest to tym trudniejsze. Z beletrystyki do bajek jest teoretycznie przejść troszkę łatwiej, ale bajki też się już rządzą innymi prawami. Później znowu będą newslettery, trzeba znać specyfikę tego gatunku i oczywiście można się wyspecjalizować w jednym, no ale jak się będzie chciał przejść do innego, no to trzeba się liczyć z tym, że będzie to trudne. Nie niemożliwe, ale trudne.
Mhm. To powiedziałaś, że korektor powinien się wykazać dobrą pamięcią. Z czego to wynika?
Tak, bo wtedy mu szybciej idzie praca, bo im więcej zasad zapamięta, to jest jeden aspekt, im więcej reguł zapamięta, tym mniej musi sprawdzać. Oczywiście wszystko może sprawdzić i to też jest przydatna umiejętność, żeby umieć wyszukiwać, gdzie czego szukać. Ja też zawsze mówię kursantom, że oni nie muszą się uczyć tych 1000 stron PDF-ów, bo Akademia się składa i z materiału wideo i audio i PDF-ów i w PDF-ach jest 1000 stron i oni nie muszą tego znać na pamięć, bo to by było niemożliwe, ale muszą wiedzieć, co wpisać, żeby szybko wyszukać daną informację. Ale oczywiście z czasem zaczną je zapamiętywać. Im szybciej je zapamiętają, tym szybciej będzie im szła korekta. I to jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, że jak czytamy jakąś książkę, to wprowadzamy pewne ujednolicenia. I ujednolicenie też jest takie credo, motto, świętość dla korektorów, bo wiele rzeczy można zapisać na różne sposoby i często jak korektorzy pytają, jak to zapisać, ja mówię wszystko, czy tak, ja mówię wszystko jedno, byle konsekwentnie. Mhm. I to byle konsekwentnie to jest ta najważniejsza rzecz. I żeby te konsekwencje zachować, trzeba mieć dobrą pamięć, trzeba zapamiętać, jakie rozwiązania się przyjęło. Oczywiście można sobie robić notatki i jakoś sobie tam pomagać, ale warto zapamiętać, jak mieli na imię główni bohaterowie i jaki mieli kolor oczu, żeby nagle, jak wskoczy inne imię, to żeby wiedzieć, że o, coś tutaj się zmieniło w powieści i to poprawić. Albo zapamiętać w ogóle przebieg fabuły, czy tam argumentację, jaką autor przeprowadził i żeby sprawdzić, czy to wszystko się trzyma kupy, czy jest spójne, logiczne. Więc tutaj dobra pamięć się przydaje. Jeżeli mamy taką właściwość, że przy 10 stronie już nie pamiętamy, co było na pierwszej, no to kiepsko.
To już tylko notatki mogą nas uratować.
To już tylko notatki, tak. Ale czasem jak tych notatek będzie za dużo, no to już się będzie mijało z celem. Ale wtedy jest wyjście, można robić krótsze teksty. To też nie jest tak, że to zupełnie jesteśmy wykluczeni z zawodu.
A powiedz mi, jak czytasz dla przyjemności, to zwracasz uwagę na te błędy?
Staram się nie, bo to jest straszne. Ciężko jest się wyłączyć z tego trybu czytania jak korektor. Najłatwiej jest mi się wyłączyć z trybu czytania literka po literce, bo to no, oczywiście nie jest tak, że jak robię korektor, to literuję słowa, ale rzeczywiście mój wzrok pada na każdą literę po to, żeby wyłapać literówki. A jak czytam dla siebie, no to czytam tak jak każdy normalny człowiek, czyli tak, skanuję tekst globalnie, albo cały wyraz, albo kilka wyrazów naraz i to na to jest mi się bardzo łatwo przestawić. No ale jak gdzieś zobaczę jakiegoś tam szewca na stronie, że tam gdzieś jest ucięty wers albo źle przedzielony, to widzę, ale nie, żeby mnie to jakoś irytowało bardzo albo logiczne. Nie, wiesz co, na to chyba też, to po prostu zrzucam na karby, nie wiem, no że książka jest może jakaś tam niedoskonała. Bardziej w tłumaczeniach jakoś rzucają mi się w oczy kalki językowe. To tak, to nie wiem właściwie dlaczego. To jakoś mocno do mnie przemawia. Może dlatego, że to są jedne z moich ulubionych błędów. Ja bardzo lubię je śledzić w książkach tłumaczonych, bo ja się czuję wtedy jak taki detektyw. To są takie momenty, kiedy czytam tekst po polsku i ja go słyszę po angielsku, bo on jest tak dosłownie przełożony. I wtedy sobie sięgam do oryginału, bo najczęściej jak robię korektę tłumaczenia, to mam dostęp do oryginału i sprawdzam, co tam było i rzeczywiście jakoś staram się odbić od tego angielskiego i zaproponować polską wersję. I bardzo lubię, bardzo jestem z siebie dumna, jak wyłapię coś takiego, o może tak.
A czy korektor powinien znać język obca?
Dobrze by było przynajmniej w języku angielskim się swobodnie poruszać, bo najczęściej jednak te tłumaczenia, chociaż ja wiem, czy najczęściej, no ale najczęściej jednak są z języka angielskiego teksty przekładane. I oczywiście nikt od nas nie wymaga płynnej znajomości języka angielskiego i ja też nie pretenduję tutaj do miana jakiegoś znawcy, ja po prostu znam język angielski tak na zasadzie użytkowej, ale właśnie jak mam jakiś problem w tekście, nawet jakiś logiczny, coś jest nie tak, nie rozumiem jakiegoś fragmentu, a to jest tłumaczenie i mam dostęp do oryginału, no to dobrze by było umieć wyszukać sobie w oryginale ten fragment, przeczytać go po angielsku i idealnie, jeżeli go po angielsku zrozumiemy, bo od razu możemy zadziałać i to poprawić, no ale każdy korektor powinien mieć też jakąś bazę konsultantów, i ja rzeczywiście mam takie osoby, do których wiem, że jeżeli mam problem z językiem angielskim, to się zgłaszam do nich, jeżeli z językiem niemieckim, to do tej osoby. Jak miałam, swego czasu robiłam dużo książek o II wojnie światowej, i tam było mnóstwo niemieckich stawek, ja niemieckiego to nie w ząb. Ja po prostu omijałam te fragmenty, wszystkie sobie przeklejałam, wysyłałam do kolegi, który niemiecki zna perfekcyjnie i on mi to sprawdzał, więc tak można to obejść. Ale jak znamy jakiś dodatkowy język, no to jest zawsze na plus. To się nie zawsze przydaje, ale czasem tak.
Okej, a powiedz mi, podrążę jeszcze tą akademię, bo bardzo mnie to interesuje. Dlaczego w ogóle zdecydowałaś się ją założyć? No bo wiesz, pracowałaś latami jako korektor, jako redaktor i w zasadzie, znaczy rozumiem pewnego rodzaju znużenie, ale jednak akademia to jest spore wyzwanie.
Ja uwielbiam uczyć. Ja w ogóle zawsze chciałam być przedszkolanką. I to nie, żebym teraz porównywała kursantów, broń Boże, jak to słuchacie, ja nie porównuję was do pięciolatków, ale zawsze chciałam być przedszkolanką, a potem panią jakąś taką w szkole, najlepiej w nauczaniu początkowym, bo miałam wrażenie, że te dzieci jakieś takie jeszcze fajne są na tym etapie. I zawsze chciałam uczyć i zawsze to lubiłam. I jak odkryłam Galupa, to też się dowiedziałam, że gdzieś tam na 6. miejscu mam komunikatywność i pewnie to też z tego wynika, że lubię przekazywać, mówić o tym, co wiem. A w pewnym momencie doszłam do takiego przekonania, że ja już całkiem sporo o tej redakcji wiem i dużo rzeczy przez 4 lata prowadzenia różnych mediów społecznościowych przekazywałam na Facebookach, na Instagramach, w grupie po drugiej stronie książki. W grupie po drugiej stronie książki nawet zaczęłam prowadzić jakieś takie pierwsze spotkania na żywo i to się spodobało. Tam opowiadałam o tym, w jaki sposób nanosić korektę, albo jak podejść do takiego tekstu, albo do takiego tekstu i bardzo było duże zainteresowanie. No i stwierdziłam, właściwie to nie wiem, to był taki impuls znowu, bez żadnych badań rynku ani czego innego. Też inna rzecz, że niewiele jest takich kursów. W sieci oprócz mojego jeszcze jeden taki duży, a stacjonarnie też jeden w Warszawie, a teraz to nawet nie wiem, czy on jest organizowany w dobie pandemii. Więc jakby zapotrzebowanie było spore. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ogromne to będzie przedsięwzięcie, bo ja plan stworzenia Akademii Korekty Tekstu rozpisałam sobie w 2018 roku, a ona weszła w życie 2 lata później i to naprawdę chwilę trwało, żeby ten cały materiał przygotować, bo tam jest naprawdę, no z ręką na sercu wszystko, co trzeba wiedzieć o zawodzie korektora w takim podstawowym i jeszcze ciut więcej wymiarze, bo i o zasady redakcyjne zahaczamy, i poprawność językowa, i edytorska, i programy do korekty, i sprawy organizacyjne. Ja ten ostatni moduł organizacyjny tak trochę po macoszemu traktuję, ale tutaj kursanci zawsze na mnie krzyczą, że on jest równie ważny, to znaczy jak się wyceniać, jak się reklamować, w jaki sposób sprzedawać swoje usługi w sieci. Bo często rzeczywiście, i rzeczywiście oni mają rację, bo często jest tak, że ktoś jest świetny i naprawdę jest świetny, ale ma bardzo duży problem, żeby wyjść z tą swoją świetnością i swoją redakcją do ludzi. I to czasem jest największym problemem kursantów. Nawet nie samo to opanowanie redakcji i korekty, bo z tym sobie radzą, tylko wyjście do ludzi. Ale tutaj znowu dużym plusem jest grupa, bo mamy też swoją grupę na Facebooku zamkniętą dla kursantów i to jest naprawdę tak genialne miejsce i w pierwszej edycji, i w drugiej edycji. Wydawało mi się, że to, co się wydarzyło w pierwszej edycji, było takim ewenementem, bo atmosfera, która się wytworzyła w tej grupie, była naprawdę tak wspierająca, tak sprzyjająca, tak motywująca też do działania, do pracy, że stwierdziłam, że nie ma szans, żeby to się powtórzyło. Ale okazało się, że się powtórzyło, że to zadziałało jeszcze raz w drugiej edycji do tego stopnia, że kursanci do tej pory spotykają się na Zoomie i w ogóle sobie sami wymyślili, że te nasze live'y, które w pewnym momencie odbywały się dwa razy w tygodniu, a jak jeszcze doszły z ekspertami, to i trzy, to jeszcze jest mało. I zorganizowali takie zupełnie prywatne spotkania na Zoomie, a tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób wpadało i sobie rozmawiało na różne tematy. I się po prostu przyjaźnie się takie tam pozawiązywały. No to jest dla mnie, ja na to trochę tak z boku patrzę i to jest dla mnie niepojęte w dalszym ciągu, co się może wydarzyć, kiedy się zbierze ludzi, którzy mają podobny cel w jednym miejscu.
Mhm. A co jest dla ciebie najtrudniejsze w uczeniu dorosłych?
Moim przedostatnim talentem w Galupie jest empatia. Jak się o tym dowiedziałam, to się oburzyłam na ten test i stwierdziłam, że to jest nieprawda. Po czym przyszedł mój mąż i powiedział, to prawda, ty nie masz za grosz empatii. I rzeczywiście on miał rację.
Bardzo wspierająco.
Tak, tak. Ona z kolei ją gdzieś tam na drugim miejscu, więc tutaj cwaniakował trochę. W ogóle mamy, nasza pierwsza piątka jest zupełnie odbiciem lustrzanym. Moja pierwsza piątka to jest jego ostatnia i odwrotnie.
Mówię, tak, to nie jest to samo.
O, widzisz, to teoria o przyciąganiu przeciwieństw, to chyba jednak działa. No i ta moja empatia czasem utrudnia mi zrozumienie problemu. To znaczy, jeżeli ja coś tłumaczę raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, trudno jest mi znaleźć, jeszcze nie do wszystkich to dociera, trudno jest mi znaleźć czasem sposób, żeby wytłumaczyć coś jeszcze, wiesz, jeszcze pójść jeszcze inną ścieżką, ale no tego się uczę w praktyce i wymyślam kolejne sposoby. Tutaj też podpatruję kursantów, bo oni też sobie nawzajem udzielają jakichś tam rad, wskazówek i patrzę, które działania przemawiają do największego grona ludzi. Czasem muszę powściągać klątwę wiedzy, bo wiesz jak to jest, jak coś robisz od x lat, to wydaje ci się, że to jest oczywiste, a potem się oczywiste okazuje, tak, że ktoś zaczyna z Wordem na przykład pracować, zaczął z Wordem pracować miesiąc temu i musimy się cofnąć cztery kroki, żeby coś tam wytłumaczyć, ale ponieważ mam komunikatywność, to ja spokojnie, bez problemu mogę powtarzać coś 15 razy i nie jest to dla mnie żadnym problemem. Problemem jest dla mnie właśnie czasem zrozumienie to, w którym kierunku powinnam iść, żeby coś wyjaśnić. To tak wydaje mi się, że to jest to. Jeszcze mój maksymalista trochę właśnie tutaj, ja strasznie mam niedojrzałe te talenty, muszę coś z tym zrobić. Ale mój maksymalista mi przeszkadza, bo on działa też na innych ludzi. Jeżeli ja na przykład widzę, że ktoś wykupił kurs, który nie jest tani i mam tam podgląd, czasem sobie podglądam, ile tam już mają odfajkowanych lekcji kursanci i patrzę, miesiąc minął, a ktoś tam jest na trzeciej lekcji, tak sobie myślę, kurczę, no szkoda, nie? Szkoda, bo to tyle wiedzy się marnuje, leży i się marnuje. Nie, nie poganiam, nie, absolutnie, ale chyba, że ktoś chce i chce, żeby go tak motywować, no to tak, to tam jakieś motywacyjne kopy wtedy daje, ale tak indywidualnie to nie, ja tam nie zresztą nie patrzę też po nazwiskach, tylko patrzę, ile po prostu jest procent zaliczonych. I tak bym chciała, żeby wszyscy już mieli 100% i żeby tak wszyscy z tego skorzystali i żeby super działali i tak super, żeby im szło i wszystkie moje działania potem, które podejmuję cały czas dodatkowo, jeszcze jakieś inne zmierzają w tym kierunku i pewnie to ostatecznie ma dobry wydźwięk, dobry wynik, dobrze się kończy, no bo kursanci dostają kolejne materiały, kolejne jakieś tam elementy, kolejne oferty pracy, praktyk, a ja tak chcę, żeby tak właśnie, że tak wszyscy skorzystali. A czasem ostatnio miałam ciekawą rozmowę z jedną z osób, która powiedziała, że ona poszła na ten kurs, bo ona nie chce zostać korektorem, ale bardzo chce się tego nauczyć. I ja tak sobie myślę, jak? Po prostu się nauczyć.
Przyznam ci, że ja bym zrozumiała taką motywację.
Tak, ja też uczenie się mam nisko, więc nie wiem, czy powinnam się tego przyznawać. Więc dla mnie to jest takie, wiesz, no jest wiedza, tak, no to trzeba ją zdobyć i ją wykorzystać, a tak uczyć się, żeby się uczyć, to ja zrobię coś innego w tym czasie. I to jest, i tu właśnie znowu widzisz, no i moja empatia tu właśnie teraz doszła do głosu, że bardzo trudno jest mi się zrozumieć taką motywację, ale przyjmuję do wiadomości, tak, że ktoś po prostu robi to dla czystej przyjemności. Jest to dla mnie też z drugiej strony ogromnie miłe, że takie zaufanie ktoś we mnie pokłada. Nawet na zasadzie jakiejś hobbystycznej przychodzi do mnie i ufa, że spędzi ze mną miło 2 miesiące.
No muszę przyznać, że to jest tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo miłe. Słuchaj, a w sumie tak, ustaliłyśmy, że działasz tak trochę wbrew regułom marketingu, strategii i wszystkiego innego.
Nie wiem, czy wbrew, ale może nie przejmuję się nimi.
No właśnie, ale czy nazwałabyś siebie sama, ty sama, siebie kobietą przedsiębiorczą?
Chyba nie. Nie, na pewno bym tak się, ja bym na pewno siebie tak nie nazywała, nie, ale to pewnie też dlatego, że jakoś tak nie, w ogóle nie lubię siebie nazywać. Ja po prostu robię to, co robię i jak to wychodzi i komuś się podoba, to ja jestem super szczęśliwa, a ja już mam plan, co będę robić następnego i po prostu zabieram się za robienie następnej rzeczy. Jak też kursanci mówią, że a ty jesteś naszą mentorką, to ja mówię, co, jaką mentorką, dajcie spokój, nie, ja po prostu wam mówię to, co wiem, a jak nie wiem, to razem szukamy rozwiązania do tej sytuacji i nie wiem, jakoś tak nie czuję się dobrze z różnymi tego typu określeniami.
Czyli bez etykiet.
Bez etykiet, tak, bez etykiet. Zresztą ja w ogóle mam cały czas takie poczucie, wiesz, że ta moja działalność to jest taka malutka i tak, co ja tam robię w zasadzie, no, coś tam robię. To mówię ci, że ja niedojrzałego maksymalistę, więc jak kiedyś otworzę jeszcze sieć kawiarni, kawiarnio-księgarni w całej Polsce, to wtedy może on zostanie usatysfakcjonowany.
O matko, wiesz co? Dobra, to będziemy powolutku zbliżać się do końca, ale ostatnie pytanie, które mam zapisane, to brzmi w taki sposób. Jedna rada dla osób, które chciałyby prowadzić własną firmę. Czyli tak z perspektywy lat, co ty sama powiedziałabyś tej 10 lat młodszej Ewie?
To jest strasznie trudne pytanie. Ja bym powiedziała, żeby właśnie to, co ja robię, to znaczy nie trzymać się ściśle wytycznych, które są przygotowywane dla wszystkich firm. To znaczy dla wszystkich. Chodzi mi o to, jak zacząć działać, żeby mieć strategię, żeby mieć personę, żeby mieć coś tam. Czasem lepiej jest po prostu zacząć działać, nastawić się na to, że to będzie działanie powolne, że będzie się rozwijało krok po kroku, że będzie skręcało w różnych kierunkach, ale to, który kierunek jest właściwy i kto właściwie do nas przychodzi, i kto chce nas słuchać, i które treści się najlepiej sprawdzają, wyjdzie w praktyce. Oczywiście to, co ja teraz mówię, trzeba brać w dużym cudzysłowie i z dużym, albo inaczej, z dużym dystansem, nie w cudzysłowie, bo jestem przekonana do tego, co mówię, ale z dużym dystansem, bo to wszystko zależy od tego, z jaką działalnością chcemy ruszać, no bo jak ktoś, nie wiem, otwiera jakiś sklep i zatowaruje go i zainwestuje w to duże pieniądze, no to wiadomo, że musi wcześniej zrobić jakieś rozpoznanie rynku i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że w wielu przypadkach nie ma się co za długo zastanawiać, tylko trzeba zacząć działać. To jest też taka dobra rada z książki Pressfielda, bodajże do roboty. Ma takie 6 książek, które w OSM Power są teraz dostępne i chyba w książce do roboty są takie, padają takie słowa. To jest zasada 3 źródeł. To znaczy, jeżeli chcesz zacząć coś robić i chcesz sobie wcześniej przygotować jakiś research, to okej, zrób to, ale zatrzymaj się na 3 źródłach. To znaczy przeczytaj sobie 3 różne blogi, 3 różne książki marketingowe, rady 3 różnych osób, ale nie czytaj potem 4., 5., 10., bo nie zaczniesz tego robić. Po trzeciej radzie po prostu zacznij to robić i tak pójdziesz w swoim kierunku, bo inaczej może się to skończyć tak, że będziesz czytać, a do tego działania w ogóle nie dojdzie.
Dokładnie tak to działa. Ale wiesz co, to wychodzi mi z tego taka konkluzja, że tak naprawdę to najważniejsze jest, żeby działać w zgodzie ze sobą samym.
Tak, tak, żeby ufać sobie, jeżeli chcę coś zrobić i jeżeli wiem, że potrafię to zrobić, to zrobię i zrobię to dobrze.
Pięknie. To jest piękne zakończenie. Ewo, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę dla mnie to była przemiła i fantastyczna rozmowa, bardzo pouczająca, aż sama poczułam, że chciałabym do tej Akademii Korekty Tekstu.
Dziękuję, bardzo miło. Zapraszamy 1 marca.
Tak, ja będę tutaj linkować również Akademię, bo uważam, że...
Zresztą ty już jesteś tak naprawdę w Akademii. Kto dołączy do Akademii, to spotkanie z tobą ma zagwarantowane, bo byłaś gościem w drugiej edycji.
No tak, to prawda. Niemniej będę linkować do Akademii, bo wierzę, że dajesz naprawdę ogromną wartość i było mi przemiło ciebie gościć. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło.
Musisz przyznać, że Ewa to prawdziwy wulkan energii i tytan pracy. Tak, też bardzo długo zastanawiałam się, jak ona to robi. Jeżeli ten odcinek podcastu podobał Ci się, jeżeli uważasz, że jest wartościowy i może przydać się komuś innemu, poślij go dalej w świat. Niech kobiety zobaczą, że mogą zwojować naprawdę bardzo wiele. Tymczasem, no cóż, zostawiam Cię z tym wywiadem, zostawiam Cię z tą myślą, że my, kobiety, możemy bardzo, bardzo dużo i do usłyszenia za tydzień.